że to jest tylko jeden werset. Z Księgi Joba, 38 rozdział, pierwszy werset. Potem Pan odpowiedział Jobowi spośród zawieruchy, czy można powiedzieć spośród huraganu, czy tornado, i rzekł. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Prosimy, abyś zechciał nam pobłogosławić teraz, kiedy już zaczynamy podsumowania tej księgi, kiedy w tej rozwijającej historii Ty sam się pojawiasz. Prosimy, abyśmy tą zasadę, która jest tak jasno objawiona w tej księdze, abyśmy się z tą zasadą nie rozminęli, ale abyśmy czerpali zachętę, otuchę, zwłaszcza w trudnych chwilach, właśnie z tej ogólnej zasady, która jasno płynie z tej księgi. Prosimy teraz, pobłogosław ten czas, pobłogosław nasze moje mówienie i wasze słuchanie. Amen.
Amen.
Tak więc, słuchajcie, jest wiele fascynacji na tym świecie. Ciekawe jest, że te fascynacje rozkładają się według płci czasami. Kiedy wczoraj żegnałem się z Mazurkami, Andrzejek stał w oknie, machał, jak z tatą, żeśmy wsiadali do auta, machał łapką, ale kiedy przekręciłem klucz, czyli auto zaczęło chodzić, to od razu przestał nawet machać, bo był cały zaabsorbowany samochodem, że coś się dzieje. Jest wiele odruchów, które mamy. Odruchy, które, jak powiedziałem, czasami są rozdzielone według płci. Rzeczy, które nas fascynują. Kiedy ktoś się pojawi na ulicy z koszulką, czego to, Arsenalu, czy FC Porto, Radek przestaje oddychać na przykład. I takie reakcje, kiedy przyjeżdża jakieś auto, nie wiadomo jakie, Sebastian z kolei przestaje oddychać przez chwilę, wpatrując się, czy śledząc jego ruch. Jest wiele, wiele odruchów i fascynacji, które są w tym świecie. I wiecie co? To jest po prostu, mówiąc po ludzku, to jest może nie na miejscu, ale i Bóg ma swoje odruchy. I dzisiaj właśnie o tym jednym odruchu Boga powiemy. To jest głupie mówienie, dlatego że co? Bóg nie jest jakimś zwierzęciem, czy nie działa tak jak my, instynktownie, częstokroć, czy odruchowo, ale Bóg jest wolny. Czyli nie ma jakichś takich rzeczy z zewnątrz, które go nagle przynaglają do mimowolnych zachowań. Także o tym pamiętać powinniśmy, ale są właśnie pewne rzeczy, pewne zasady, pewien sposób działania Boga, który może nie jest do końca wygodny, ale jeśli chodzi o nas samych, ale tak jest. Słuchajcie, Księga Joba, tak naprawdę niewiele ludzi chce ją czytać, dlatego że wydaje się długa i nudna. I w zasadzie wszyscy mają wrażenie, że wiem, co w tej księdze jest napisane. Job miał wszystko, potem nie miał nic, potem go Bóg jeszcze trochę na końcu wyszczelał po twarzy, trochę go przygniótł potęgą swojego majestatu, trochę go poturbował przy końcu, a potem w końcu dał mu wszystko z powrotem. No i to jest całe podsumowanie księgi Joba. Niektórzy, jak już wielokrotnie mówiłem, unikają tej księgi, bo nie za bardzo wiedzą, co z nią zrobić. Na przykład wielu naszych charyzmatycznych braci, ale nie tylko. Dlatego, że i my mamy problemy z tą księgą. Słuchajcie, my wszyscy tutaj jesteśmy w kościele reformowanym, wyznajemy teologię reformowaną i ta teologia reformowana, można ją jakoś podsumować, że jej akcentem jest co? Jest zaakcentowanie Bożej Wszechmocy, Bożej suwerenności, Bożej łaskawości, że Bóg w suwerenny sposób działa w tym świecie. Ale zobaczcie, to wcale nie oznacza, żeśmy to pojęli, żeśmy tego się nauczyli. Dlatego, że kiedy pojawia się cierpienie, kiedy nagle w naszym życiu pojawiają się okoliczności, które są nieprzyjemne, to wtedy często co? tracimy cierpliwość, tracimy nadzieję, od razu nasza perspektywa ulega wykrzywieniu. Tak więc to, czy naprawdę pojęliśmy Księgę Joba, tak naprawdę okaże się, czy okazuje się właśnie pośrodku cierpienia, pośrodku wyzwań. Czasami może nawet boimy się tej księgi, czy nawet czytać jej, czy coś takiego, dlatego że uważamy, że jest to jakieś swoiste kuszenie losu. Współczesne chrześcijaństwo nie lubi mówić o cierpieniu, ale lepiej co? Lepiej wolimy wyznawać, że gdyby nas coś takiego dotknęło, to nie poradzilibyśmy sobie. No nie, lepiej coś takiego powiedzieć i tak być w tej bezpiecznej sferze, żeby czasami przypadkiem Bogu nie przyszło na myśl, aby nas przepuścić przez tego typu doświadczenia. Ale jak mówiłem, cierpienie i wyzwanie, jakiegoś rodzaju wyzwania, dopiero wtedy, to znaczy one wyprowadzają na światło, ile wart są nasze wysublimowane jakieś teologiczne twierdzenia. Tak więc, o co chodzi w tej księdze? O co, to będzie jedno już z podsumowań, zanim zaczniemy 38 rozdział, pierwsza mowa Boga, Bóg się pojawia. Pamiętacie, jak co było wcześniej? Wcześniej był Elihu, który można, jak go ktoś, jeden z teologów nazwał czwartym szatanem, czyli tym, który przemawiał jako czwarty w imieniu szatana. Elihu przemawiał ostro, przemawiał śmiało i podczas jego mowy co się stało? Zmieniła się aura, zmieniła się pogoda. Nagle nadciągnęły chmury, ten zaczął to widzieć, zaczął mówić coraz mniej śmiele, przemawiać i w końcu najprawdopodobniej uciekł. I oto na scenę pojawia się Bóg. Ten, którego Job wzywał, do którego Bóg, Job się odwoływał, oto nagle ten się pojawia i zaczyna przemawiać. Słuchajcie, jeden wielki schemat i to kazanie będzie krótkie i to jest ten schemat, z którym chciałbym was zostawić, żebyście przypadkiem się nie rozminęli, czytając Księgę Joba właśnie z tym schematem. Pamiętacie na samym początku pierwszy wersety tej księgi, o czym mówią? Pierwsze wersety mówią o tym, że Job był bez skazy, był nienaganny. I słuchajcie, to stwierdzenie pojawia się po trzykroć, można powiedzieć. Trzy razy na samym początku, w pierwszych rozdziałach księgi. Na samym początku stwierdza to Bóg poprzez narratora, autora, a następnie, następne dwa razy, sam Bóg mówi o Jobie takie rzeczy. I w ósmym wersecie na przykład czytamy coś takiego. Rzekł Pan do szatana, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba, bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. I widzicie, Job wskazuje szatanowi, mówi popatrz na tego oto. Czyli wyraźnie widać, że Bóg umiłował Joba ponad wszystko, ale zwróćcie uwagę, że miłość Boga do Joba w tej księdze może przypominać miłość dwulatka do małej żółtej kaczuszki. Tak bardzo ją kocha, tyle tylko, że po 10 minutach kaczuszka już nie oddycha. No nie? I teraz ktoś mógłby powiedzieć, ale zobacz, przecież czy to nie jest podobne tutaj, że oto Bóg zachwyca się Jobem, ale zachwyca się Jobem po co? Albo jaki jest rezultat tego zachwytu Bożego nad Jobem? Że wkrótce potem oto Job ledwo co oddycha. Wkrótce potem Bóg rozczłonkowuje Joba, zabierając mu wszystkie jego dzieci, cały jego dobytek, nawet żonę w bardzo realny sposób, jego przyjaciół. Wszystko zostaje Jobowi odebrane zaraz po tym wyznaniu miłości, które Bóg złożył publicznie w odniesieniu do Joba. Dziwna to miłość Boża. Niektórzy z nas pewnie chcieliby powiedzieć, jeżeli tak wygląda miłość Boża, tak wygląda Boże oddanie, to nie, ja dziękuję. To może innym razem. To może mnie tak bardzo, Boże, nie kochaj. Może jednak nie aż tak bardzo, dlatego że wolałbym, żeby Bóg kochał mnie, ale kochał mnie według mojego pojęcia miłości, a nie Bożego. Słuchajcie, jedna rzecz, na którą zwróćcie uwagę. Zwróćcie uwagę, że jest tam wyrażenie nienaganne i bez skazy. Byliście, niektórzy uczęszczają na zajęcia Sebastiana, ale ci, co nie uczęszczają, byliśmy na grupach, w których omawiał księgę trzecią i czwartą Mojżeszową, księgę kapłańską i księgę liczb. I słuchajcie, gdzie najczęściej pojawia się właśnie to słowo bez skazy? Ono się pojawia kilkakrotnie w Biblii, ale najczęściej pojawia się właśnie w tych dwóch księgach. Bez skazy, nienaganne i bez skazy. I oczywiście to wyrażenie pojawia się w tym kontekście, ale się pojawia w jakim kontekście? Pojawia się w kontekście ofiar. Że te ofiary, które Bogu należy składać, muszą być nienaganne, muszą być nieskalane, doskonałe. Słuchajcie, nasz Bóg, czy Bóg, któremu służymy, jest Bogiem doskonałym i dlatego dla Niego doskonałość jest atrakcyjna. Tak jak samochody dla chłopaków, i to jakoś dziwnie się dzieje, że nawet mali chłopcy, dwulatkowie i mniejsi fascynują się autkami, tak dla Boga atrakcyjna jest doskonałość. I zobaczcie, Jezus, doskonała ofiara Boża, również musiał być bez skazy, jak to podkreśla autor listu do Hebrajczyków. Tak więc Bóg jest bez skazy, doskonały, nic więc dziwnego, że zwraca uwagę, interesuje go właśnie coś podobnego. Coś, co jest bez skazy, coś, co jest doskonałe. I zobaczcie, w historii wielokrotnie mamy z tym do czynienia. O Jakubie jest stwierdzone w 25 rozdziale w pierwszej Mojżeszowej, że Jakub zaś był mężem spokojnym. Ciekawe, dlaczego Brytyjka w taki sposób to oddała. Że Jakub był mężem spokojnym, a naprawdę chodzi doskonałym. Doskonałym, mieszkającym w namiotach. Jeśli chodzi o Noe, o nim jest stwierdzone, że Noe był mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swojego pokolenia. Noe chodził z Bogiem, stwierdza Biblia. O Abrahamie jest powiedziane, że Abraham miał 99 lat, ukazał się Pan Abramowi i rzekł do niego: Jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Tak więc, jeżeli nasz Bóg zwraca uwagę na doskonałość, podobnie i my powinniśmy na nią zwracać uwagę. I tego od samego początku Bóg uczył Izraela. Czyli ofiary miały być doskonałe, ofiary miały być bez skazy. Pewnie jakiś jeden rolnik drugiemu w Izraelu pokazywał krowę i mówił: ty popatrz na tą krowę stojącą nad rowem. Czyż nie zrobiłaby ona doskonałej ofiary w Jerozolimie? Czyli Bóg uczył nas od samego początku, lud Boży uczył nas, abyśmy dostrzegali doskonałość, i aby doskonałość kojarzyła nam się według Jego upodobania. I zobaczcie, podobnie mamy w księdze Joba. Job, jak już powiedziałem, po trzykroć, znaczy trzy razy, zostaje ogłoszony, że jest bez skazy i doskonały. I teraz zastanówcie się, co to może oznaczać. To może oznaczać tylko jedną rzecz. Już natychmiast powinniśmy wiedzieć, co nadejdzie. Co będzie w następnych rozdziałach. Jeżeli Bóg ogłosił go, że jest bez skazy i doskonały, to już wiemy, co nadejdzie w następnym rozdziale. Innymi słowy, Bóg ogłosił, Job nadaje się na ofiarę. Job jest doskonały. Job jest... Ja widzę atrakcyjność w Jobie, to oznacza, że Job nadaje się na ofiarę, jak nikt inny. Bóg jest doskonały i ciągnie go właśnie do doskonałości. Mówiąc to inaczej, ujmując to może trochę nieco bardziej brutalnie, Bóg mówi o Jobie, popatrz, oto on jest doskonały, oto ten jest bez skazy. Czyli momentalnie my powinniśmy też w naszych umysłach rozumieć, że Job nadaje się na ofiarę. Innymi słowy, kiedy Bóg mówi, że ktoś jest doskonały, to od razu mówi, czy od razu chce podłożyć pod niego ogień. Zapamiętajcie sobie coś takiego. Jeżeli Bóg mówi, że ktoś jest doskonały, jeżeli Bóg wskazuje na Joba, że jest doskonały, to innymi słowy mówi, oto ten, który nadaje się na ofiarę, czyli aha, jak doskonały, to od razu Bóg chce podłożyć pod niego ogień. Czyli jeszcze moment, jeszcze chwila, Job zostanie rozczłonkowany na ołtarzu, położony i podpalony, aby później razem z dymem unieść się do bliskości Bożej. Słuchajcie, jest jedna rzecz, to jest całe bogactwo schematów, które są w naszym życiu. Oto doskonały Job zostaje rozczłonkowany jak ofiara, a następnie zostaje podpalony w ogniu niewyobrażalnej próby, przez którą przechodzi. Ale słuchajcie, w jakim celu to zostało dokonane? I teraz wszystko to zostało dokonane w tym celu, aby następnie Job mógł się wstawiać za swoimi braćmi. I zobaczcie, przy końcu księgi Joba widzimy Joba, który modli się o swoich trzech przyjaciół, wstawia się za swoimi przyjaciółmi i zostaje wysłuchany. Zobaczcie, to jest schemat, który jak najbardziej również pojawia się i w naszym własnym życiu. Ale oczywiście to jest schemat, który widzimy w Chrystusie. Oto Chrystus jest bez skazy. Oto baranek bez skazy. Zostaje ogłoszony przez Jana Chrzciciela. Oto ten bez skazy. Czyli lada moment tylko możemy oczekiwać, aż ten zostanie rozczłonkowany, podpalony przez straszną próbę. I teraz rezultat będzie taki, iż będzie przed obliczem Boga robił co? Co Chrystus robi teraz? Przed obliczem Boga wstawia się, modli się i zostaje wysłuchany za swój lud. On wstawia się za nami. Słuchajcie, tego oczywiście znacie Nowy Testament i wiecie, że jest masa przykładów, które tutaj można zademonstrować. W trzecim bodajże rozdziale pierwszego listu Piotra jest powiedziane, podobnie wy mężowie postępujcie z nimi z wyrozumiałością, jako ze słabszym rodzajem niewieścim i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody. Czyli to, co się dzieje, to, co widzimy, jest i my musimy być złożeni w ofierze, składać siebie w ofierze po to, aby nasze modlitwy mogły zostać wysłuchane. Tak więc przy końcu księgi Joba pojawia się Bóg w dymie zawieruchy. Job zostaje unoszony, jak gdyby, do bliskości Boga. Wreszcie może zbliżyć się do Boga. I zbliżyć się do Boga po to, aby jego modlitwy za jego przyjaciół mogły być wysłuchane. Słuchajcie, to jest dokładnie ta dobra nowina, jaką cieszy się apostoł Paweł. To jest to samo, który stwierdza, zwróćcie uwagę, że przez wiarę wszyscy jesteśmy uzdolnieni do bycia ofiarą. Rzymian, 5 rozdział. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się chwałą, nadzieją chwały Bożej. A nie tylko to, chlubimy się też z ucisku, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję. Zobaczcie, poprzez wiarę mamy do czego dostęp. Zostajemy usprawiedliwieni przez Chrystusa. Zostajemy usprawiedliwieni. Czyli w momencie, kiedy znajdujemy się w Chrystusie, co się z nami dzieje? Jesteśmy bez skazy i nienaganni. Kiedy jesteśmy bez skazy i nienaganni, jaki jest rezultat? Co myśli Bóg, albo co robi Bóg? Bóg chce podłożyć pod nami ogień. Kiedy Bóg widzi doskonałą ofiarę, kiedy Bóg widzi Joba i jego charakter, to, co Bóg czyni następnie, to jest składa kogoś takiego w ofierze. I dlatego nic dziwnego, że Paweł zaraz jednym tchem mówi, ale nie tylko to stwierdza w 5 rozdziale. Chlubimy się też z ucisków. Jednym tchem mówi o uciskach, jednym tchem mówi o tym, że wszystko to idzie w parze. W liście do Rzymian, następnie w 12 rozdziale, czytamy słynny urywek: wzywamy was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa, bardzo dziwnie to jest też ujęte przez Brytyjkę, bo taka winna być duchowa służba wasza. Bo taka winna być, bo którą jest służba wasza. Czyli tą ofiarą, w jaki sposób mamy składać z siebie ofiarę przed Bogiem? No mamy składać ofiarę poprzez służbę, poprzez umieranie dla drugich, poprzez ofiarowanie siebie w służbie dla innych. Tak więc Paweł mówi, że nic się nie zmieniło od czasów Joba, ale wciąż ten sam schemat, którego i my jesteśmy uczestnikami, poprzez Chrystusa, poprzez pochwycenie się Chrystusa, zostaliśmy uczynieni nieskazitelni, zostaliśmy bez skazy zrobieni, tak jak ofiary, które były składane w 3 Mojżeszowej i w 4 Mojżeszowej, czyli staliśmy się doskonałą ofiarą. I to oznacza, że Bóg chce nas złożyć w ofierze. Nadajemy się na ofiarę. Sprawiedliwość Chrystusa, nie nasza własna, stała się naszym udziałem i oznacza to, że jesteśmy gotowi, by być złożeni w ofierze. I teraz w jakim celu, czy co jest owocem właśnie tego złożenia w ofierze? Owocem złożenia w ofierze jest to, żeby nasze modlitwy były wysłuchane. Tak więc kiedy, nic dziwnego, zwróćcie uwagę, że kiedy Paweł, Piotr mówi o mężach, mówi o małżeństwie i mówi o szacunku, który należy okazywać żonom i następnie mówi, aby twoje modlitwy nie doznały przeszkody, nie mówi nic innego, jak ponownie opowiada nam o tym schemacie. O ile nie jesteś w stanie umrzeć, o ile nie jesteś w stanie złożyć siebie w ofierze, o ile nie złożysz siebie w ofierze pośrodku swojej rodziny, dla swojej żony, jeżeli nie umrzesz dla siebie, nie ma mowy, aby twoje modlitwy dotarły do uszu Boga. Czyli za każdym razem, jak już powiedziałem, kiedy Bóg ogłasza kogoś sprawiedliwym, to co się dzieje? Podkłada pod nim ogień. I teraz jeżeli podobasz się Bogu, to można zadać pytanie, a nie, gdzie są twoje blizny? Jeżeli podobasz się Bogu, to można zapytać, a gdzie zapach dymu? Gdzie, czy w ogóle coś się stało Czy umierasz w jakimkolwiek aspekcie w swoim życiu? Czy tak naprawdę jest wygodnie i nic się nie dzieje? Żadne wyrzeczenia, żadna śmierć nigdy nie stała się twoim udziałem i dlatego nie ma żadnego zapachu dymu. Na razie nie zostałeś rozczłonkowany ani spalony. Gdy Bóg zbliża się do nas, gdy Bóg zbliża, można powiedzieć, gdy Bóg zbliża nas do siebie, to wtedy dopiero możemy przemawiać, ale możemy przemawiać z prochu i z popiołu do Niego. Dopiero po tym, jak ogień nas trawi. Słuchajcie, zwróćcie uwagę. Jak powiedziałem, kiedy Bóg ogłasza nas sprawiedliwym, a nasza sprawiedliwość jest sprawiedliwością cudzą, Chrystusową, kiedy poprzez wiarę staliśmy się sprawiedliwi, to jednocześnie oznacza, że uwaga, uwaga, nadchodzi ogień. Uwaga, uwaga, nadchodzi rozczłonkowanie. Kiedy Bóg patrzy na nas jako na atrakcyjną ofiarę, to ofiara znaczy oczywiście złożenie w ofierze. I zobaczcie, zwróćcie uwagę, gdzie to jest napisane. Widzicie do Hebrajczyków? Że kiedy nas kocha, to nas smaga, dyscyplinuje, gdzie jest opis dobrego ojca. Wszędzie widzimy podobne rzeczy. Za każdym razem, kiedy Bóg ogłasza kogoś sprawiedliwym, podkłada pod nim ogień. Zwróćcie uwagę, niedługo będzie Dzień Zielonych Świąt, Pięćdziesiątnica. Kiedy Chrystus kupił dla siebie doskonały Kościół, co się stało? Natychmiast go Bóg podpala. Podpala ogniem swojego Ducha Świętego. I tak jak to prawdą jest, że cały Kościół został podpalony po to, żeby jego modlitwy mogły dotrzeć do uszu Boga, podobnie ma się sprawa z każdym z nas. Jeżeli rzeczywiście należymy do Boga, jeżeli rzeczywiście należymy do Chrystusa i Jego żeśmy się uchwycili, jeżeli rzeczywiście Bóg ma w nas upodobanie, to oznacza, że jesteśmy tak jak Job i nie tylko jak Job, tak jak Abraham, jak Noe, musimy być rozczłonkowani, a następnie spaleni w ogniu próby, musimy umrzeć. I teraz w jakim celu? Po to, abyśmy mogli, tak jak Abraham, tak jak Chrystus, wstawiać się za innymi. Tak, aby nasze modlitwy mogły dotrzeć do uszu Boga. Tak więc Księga Joba nie jest nudna, ale głosi nam, zwróćcie uwagę, Ewangelię, która jest tak praktyczna jak nic innego. Księga Joba to nic innego jak list Pawła Apostoła do Rzymian. Dokładnie to samo. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, taki jest dostęp do tej doskonałości, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. I to jest Tym jest to składanie, jest naprawdę służbą waszą. Tak więc złóż swoje życie w ofierze. W jaki sposób? Poprzez umieranie dla innych, śmierć dla innych, poprzez śmierć dla siebie, dla swoich pragnień, śmierć dla innych, aby innym służyć, aby w końcu twoje modlitwy mogły dotrzeć do uszu Boga. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty objawiasz nam swój charakter, za to, że my nie musimy sami wymyśleć, kim Ty jesteś i co się Tobie podoba, ale jasno Ty nam to objawiasz, naszym upartym umysłom. Objawiasz, co dla Ciebie jest atrakcyjne. Dziękujemy Ci, Boże, za objawienie w księdze Joba. Dziękujemy Ci, że Ty opowiadasz nam, czym jest Twoja miłość i chcemy wyznać, że wszyscy chcielibyśmy coś innego. Chcielibyśmy miłości, która jest wygodna, miłości, która jest tylko przyjemną akceptacją, miłością, która nie wymaga od nas rozczłonkowania, złożenia na ołtarzu i spalenia w ogniu próby, w ogniu jak najbardziej realnej śmierci. Wyznajemy, że tak byśmy chcieli, ale jednak dziękujemy Ci, że Twoje słowo jest mocą, która kształtuje i nasze pragnienia. Także i nam podobają się te rzeczy, które podobają się Tobie, choć nieprzyjemne, żadne karanie nie jest przyjemne, żadna próba nie jest przyjemna, ale Ty jesteś Bogiem, któremu możemy ufać. Ty jesteś Bogiem, który przyprowadza nas do siebie, do swojej miłości, do tego, aby nas w końcu pocieszyć i postawić na mocnym gruncie. Dziękujemy Ci, Panie. Powierzamy siebie Twojej opiece. Amen.